sportowa publicystyka w Radiu Zachód, a w niej sporo o futbolu i to już za chwilę. Powrócimy do piłkarskich mistrzostw świata, ale przede wszystkim o Stilonie Gorzów porozmawiamy. Nie zabraknie także koszykówki, piłki ręcznej i żużla. Startujemy.
Pogodnie nastawione wieczorową porą. Radio Zachód.
Tak jak mówiliśmy, zaczynamy od lubuskiego futbolu. Niestety kolejne kłopoty organizacyjno-finansowe w zespole Stilonu Gorzów. Dziś rano gruchnęła wieść o rezygnacji prezesa klubu. Czy Stilon przystąpi do trzecioligowych rozgrywek? Oto jest pytanie. Szczegóły w relacji Filipa Góreckiego.
Krytyczna sytuacja w Stilonie Gorzów, choć wydawało się, że u naszego piłkarskiego trzecioligowca najgorsze już minęło. Dziś niespodziewanie rezygnację złożył prezes klubu Piotr Biłko, który tę funkcję objął zaledwie kilka tygodni wcześniej. W oświadczeniu, jakie opublikowano na stronie klubu, czytamy: zarządzanie Stilonem przejąłem 6 tygodni temu z zadłużeniem 600 do 700 tysięcy złotych. Dokładna kwota jest w trakcie ustalania, zgłaszają się kolejni wierzyciele. W tym czasie pomimo wielu próśb nie udało mi się przeprowadzić rozmowy z prezydentem miasta, panem Jackiem Wójcickim. Wielokrotnie, także na piśmie, twierdziłem, że tylko wspólne działania klubu i Urzędu Miast mogą zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Stilonu. W zeszłotygodniowym programie telewizyjnym Teletop pan prezydent Wójcicki podał nieprawdziwe fakty i daleko mijał się z prawdą, twierdząc dwukrotnie, jakobym nie podejmował prób kontaktu z nim. Wywiad Teletopu z dnia 12 lipca 2018 roku. Kategorycznie zaprzeczam stwierdzeniom pana prezydenta Wójcickiego. Wielokrotnie próbowałem skontaktować się z prezydentem jako osobą decyzyjną, aby rozmawiać o współpracy i omówić bieżącą sytuację związaną z funkcjonowaniem Stilonu. W dniu 29 czerwca 2018 roku wystosowałem moją prośbę na piśmie, co zostało potwierdzone pieczęcią kancelarii, pisze Biłko. Ponadto czytamy jeszcze. We wspomnianym już programie telewizyjnym pan prezydent Jacek Wójcicki stwierdził, że moja działalność w Stilonie związana jest z nadchodzącymi wyborami. Słowa te odbieram jako celową manipulację opinią publiczną. Kategorycznie stwierdzam, iż żadne moje działania nie były związane z jakimikolwiek wyborami czy jakimkolwiek aspektem politycznym. Przez ostatnie 6 tygodni zajmowałem się wyłącznie stroną organizacyjną i sportową związaną z gorzowskim Stilonem. Działalność moja nie była również związana z apanażami finansowymi. Za swoją pracę na rzecz Stilonu nie pobierałem wynagrodzenia, a działalność klubu finansowałem, angażując własne prywatne środki. Tyle z oświadczenia byłego już prezesa. W tej sytuacji dziś doszło do spotkania komisji rewizyjnej, mówi jej przewodniczący Jerzy Synowiec.
Jutro będę próbował załatwić licencję na grę Stilonu w trzeciej lidze, a drugi z członków komisji rewizyjnej, pan Goral, zwoła walne na wtorek. To załatwimy jutro. Popłacimy pieniądze przede wszystkim, które tam pewno trzeba będzie płacić. No ale jesteśmy gotowi to robić. Jak to zrobimy, to wtedy trzeba będzie natychmiast w ciągu kilku dni znaleźć chętnych do poprowadzenia klubu dalej.
Stilon musi do jutra sfinalizować temat licencyjny. W przeciwnym razie drużyna nie zagra w trzeciej lidze. Z Piotrem Biłką nie udało nam się skontaktować.
To był komentarz Filipa Góreckiego. A mimo olbrzymich kłopotów finansowo-organizacyjnych, tak jak wspominaliśmy, sami piłkarze robią swoje. W Babimoście w sobotę odbyło się sparingowe spotkanie Stilonu z rezerwami Miedzi Legnica, także grającymi w trzeciej lidze. Gorzowianie przegrali 2-3, a z trenerem Stilonu i kapitanem naszej ekipy rozmawiał Marek Stańszewski.
Przygotowania trwają, choć nie do końca jest jeszcze pewne, że wystartujecie w trzeciej lidze.
Wciąż czekamy na ostateczny werdykt, czy dostaniemy licencję na grę w trzeciej lidze. No ale to nie zmienia faktu, że pracujemy ciężko, jesteśmy po drugim tygodniu przygotowań, drugi mecz kontrolny i tutaj, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, wszystko idzie zgodnie z planem, a aspekt organizacyjny wciąż czekamy na oficjalną decyzję, aczkolwiek z informacji, które dostajemy tutaj od pana prezesa, robi wszystko, żebyśmy wystartowali i na dzisiaj myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że będziemy grali w trzeciej lidze.
Jak liczną kadrą pan w tej chwili dysponuje?
Około 21-22 zawodników, ta kadra gdzieś tam wiadomo rotuje, w większości są to młodzi zawodnicy, jest oczywiście trzon zawodników doświadczonych, którzy zostali, chcą pomóc tutaj w tych trudnych chwilach w klubie. W pozostałej większości na pewno będzie to młody zespół oparty o zawodników tutaj i z Centralnej Ligi Juniorów, z Akademii i wypożyczonych i tutaj, którzy zostali i chcą walczyć dalej.
Z tych zawodników z zewnątrz, których pan testował bądź testuje, kto na pewno zostaje?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o tych zawodników z zewnątrz, jest dwóch chłopaków, którymi my chcemy żeby grali u nas i oni chcą grać tutaj w Stilonie, aczkolwiek zostały jeszcze sprawy między klubami, wiadomo jak to się może potoczyć. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o wyrokowanie ciężko, jest to Sebastian Jarosz tutaj z Centralnej Ligi Juniorów z Lecha Poznań, wypożyczony był ostatnio do Warty. Kuba Pietrakowski tutaj też z Centralnej Ligi Zdry Opole. Na razie potwierdzonych takich zawodników zewnątrz to jest ta dwójka. Przewinęło się bardzo dużo zawodników. Zrobiliśmy na początku przygotowań test mecz, na którym wybraliśmy ścisłą grupę, która kontynuowała z nami przygotowania. W trakcie to się zmieniało, rotowało. No, będziemy sprawdzać jeszcze też dwóch zawodników. O personaliach na razie bym nie chciał jeszcze mówić, póki nie odbędziemy tutaj rozmów, ale tak jak powiedziałem, no dla nas to nie jest jakiś problem. Myślę, że ten zespół, który jest, jeżeli by się udało, że wszyscy byli zakontraktowani tutaj na ten sezon w Stilonie, no to ja wierzę w to, że ciężką pracą bylibyśmy w stanie tutaj powalczyć i punktów trochę w tej trzeciej lidze nazbierać. Mam ogromny szacunek do tych chłopaków, bo mimo dużych zawirowań w klubie oni chcą tutaj być, chcą tutaj walczyć, wykonują kawał ciężkiej pracy, bo naprawdę nie jest lekko w tym reżimie treningowym, w którym teraz jesteśmy. I tak jak powiedziałem, ogromny szacunek mam do tych chłopaków, darzę im dużym zaufaniem i wierzę, że tutaj jeżeli by się wszystko poukładało i ten zespół, który jest, by został, to tym składem spokojnie możemy powalczyć w trzeciej lidze.
Kto z poprzedniego składu, z poprzedniego sezonu ubył?
To spora grupa, wiadomo, że już w trakcie sezonów ubyło część zawodników. Mateusz Kwiatkowski, który jest z Błękitnych, z Stargard. Nie trenuje z nami Mateusz Ogrodowski, który wciąż jest tam blisko Błękitnych. Nie ma Łukasza Zakrzewskiego, który jest w Świcie z Kolwin. Oczywiście poza Mateuszem Kwiatkowskim, no to są jeszcze gdzieś tam, trwają negocjacje z klubami, różnie ta sprawa może wyglądać, aczkolwiek na dzisiaj nie ma tych zawodników w klubie, no i może być taka sytuacja, że ich nie będzie.
Kolejne sparingi, jakie to będą do 4 sierpnia do ligi?
6 gier kontrolnych po Błękitnych, mieć 2 Legnica, następnie w przyszłym tygodniu mamy w sobotę jest Gwardia Koszalin, w środę Chemik Police, w sobotę Kotwica Kołobrzeg i następną i zaczynamy meczem derbowym z Wartą Gorzów.
Rafał Świtek, kapitan Stilonu Gorzów, drugi sparing, druga porażka, oczywiście najmniej ważny jest wynik, a jak wygląda to zgranie zespołu, tego nowego zespołu?
Drugi sparing już widać, że to lepiej trochę wygląda, jak wyglądało w poprzednim sparingu, już więcej tych zadań gdzieś tam realizowaliśmy. Na pewno nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli, ale już małymi krokami idziemy gdzieś tam w dobrą stronę.
Z tych nowych zawodników, twoim zdaniem, kto najbardziej się wyróżnia?
Bardzo fajnie tutaj Miro, ten nowy Ukrainiec, bardzo fajnie się prezentuje. Chyba taka najjaśniejsza na tą chwilę postać w naszej drużynie nawet. Pozostali, no, też bardzo fajnie i też potrzeba czasu, żeby gdzieś tam, no, każdy się zaadoptował tutaj u nas.
Wiadomo, jakie zawirowania w gorzowskim Stilonie ostatnio, ale chyba w tej chwili to już jest poza wami.
Tak, my staramy się od tego odcinać, nie myśleć o tym, co tam już było. To jakby jest poza nami i chcemy się skupić tylko na graniu i na trenowaniu, żebyśmy jak najlepiej wyglądali już od pierwszej kolejki.
Z trenerem Stilonu Gorzów i kapitanem naszej ekipy rozmawiał Marek Staniszewski. No nam pozostaje tylko i wyłącznie trzymać kciuki za to, aby jednak nastąpił pozytywny finisz i aby Stilon Gorzów zaprezentował jednak się w trzeciej lidze. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni, a kto wie, czy nie jutro bądź pojutrze, ta sytuacja powinna się wyjaśnić. Oby w trzeciej lidze znalazły się 2 lubuskie kluby obok Warty Gorzów, także gorzowski Stilon. Do piłki nożnej w magazynie sportowym Radia Zachód jeszcze powrócimy w kontekście mundialu na zakończenie naszego programu rozmowa z ekspertem Maciejem Murawskim, a teraz o koszykówce. W Stelmecie na ABC Zielona Góra sporo się dzieje w ostatnich dniach. Klub podpisał w piątek umowę z amerykańskim rozgrywającym Markelem Starksem. Ma jednak kłopoty organizacyjne. Chodzi o wyrok BAT i zaległości wobec Karola Gruszeckiego, byłego zawodnika Stelmetu. O tych sprawach, o zaległościach, o transferach, o najbliższej perspektywie rozmawiamy z właścicielem klubu Januszem Jasińskim.
Na pewno Zamojski, na pewno Chrycaniuk, ta dwójka będzie w Zielonej Górze grała i ten trzon już jest, czy to jeszcze są pewne kwestie do doprecyzowania?
Znaczy generalnie no 5 polskich zawodników ma kontrakty, no i z naszej strony nie ma żadnej ochoty czy zmiany, tak? Trzeba powiedzieć jasno, że te nasze wybory z połączenia to jakby ja osobiście myślę, że do polskiej rotacji nie możemy mieć pretensji za końcówkę sezonu, tak? Jeżeli tak do końca przyjrzeć się, to ta właśnie polska rotacja ciągnęła, tak? Nie wiadomo, Jarek Mokros wypadł przez kontuzję, ale gdyby był Jarek, też byłoby dużo łatwiej, tak? W związku z tym ja myślę, że no o Filipie Matczaku nie powiedziałbym stary polski mebel, raczej młody polski mebelek jeszcze, więc Jarek jest pomiędzy. No najstarsza grupa, no to jest Koszarek, Zamojski i Chrycaniuk, którzy mają kontrakty i myślę, że nam się bardzo przydadzą, a też będą jednak chcieli kontynuować w naszym klubie.
Wygadał się Kamil Łączyński na łamach Sportowych Faktów, że byliście blisko, bardzo blisko, a z pana perspektywy to jaka ta bliskość była?
Wie pan co, no ja powiedział, skomentuję tylko tyle. Coś mu się śniło, rano zadzwonił budzik i się obudził, bo żadnej propozycji naszego klubu nie było, więc wie pan, no ja wiem, że to tak fajnie stanąć koło Stelmetu i sobie zrobić zdjęcie, no ale no, story, winę tu, ale ja jestem szczery, nigdy żadnych rozmów na jego temat nie było, no bo realnie rzecz biorąc, po co nam Kamil Łączyński, jak mamy Łukasza Koszarka, my potrzebowaliśmy czegoś innego, to mam nadzieję dzisiejszy zawodnik to jest to, nie?
Kogo my jeszcze szukamy, tak może nie na gwałt, bo pan widzę, że jest bardzo spokojny w kreowaniu tej polityki transferowej, ale kto, na które pozycje i w jakim czasie, bo rozumiem, że ten skład chcecie mieć jednak szybko zamknięty, a może niekoniecznie?
No powiem tak, to tak cały czas zdradzam, nie? Powoli ten nasz plan, który jest prosty, no musimy mieć 6 Polaków i musimy mieć dobrą 1 i 5.
Zapytam o wyrok BAT w sprawie Gruszeckiego.
Wyrok jest z 19 kwietnia i my go realizujemy, więc wie pan, no, nie pierwszy i nie ostatni wyrok. Niestety, co do BAT-u, ja już powiedziałem kilka razy, jest to instytucja, która nawet jak wygrasz, to i tak przegrasz na końcu, no bo to jest instytucja założona we właściwym celu. My jej jurysdykcji podlegamy. Jak kilka spraw prowadziliśmy, no to wiemy, że jest on tam bardzo trudno udowodnić swoje racje. Myśmy swoje racje mieli. Spór był dosyć skomplikowany, sprawa trwała ileś miesięcy. No niestety, jak zawsze mogę powiedzieć, BAT jednak podjął swoje decyzje, tak jak w przypadku kilku innych poprzednich. Dlatego sądzę, że bardzo ważne jest jednak, żeby wiele spraw w Polsce szło do Trybunału KTA, który moim zdaniem będzie się kierował trochę... Znaczy, polski klub nie będzie stał na z góry przegranej pozycji.
Ale to jest tak, że możemy, jeśli chodzi o kontekst procesu licencyjnego, spać spokojnie? To jest realizowane, tak jak pan tutaj sugeruje?
To jest realizowane, no i kwota też, wie pan, no tu... Nie wiem, czy ktoś zdaje sobie sprawę, tak, tam gdzieś już nieoficjalnie, nie wiem czemu nieoficjalnie, jak ja oficjalnie powiedziałem, że 1/3 już w międzyczasie, no bo to cały czas spłacamy, jest realizowana. Napisaliśmy odpowiednie dokumenty do instytucji, która tym nadzoruje, do FIBY. Jesteśmy w stałym kontakcie, no i płacimy, no. Płaczemy i płacimy, ale to tak nie pierwszy, nie ostatni raz. No i co mam powiedzieć, tak? No, są kluby, które nie podpisują kontraktów z klauzulą batowską, dlatego tych spraw nie mają, no, ale to są kluby z 11 miejsca polskiej ligi. No.
Jeszcze zapytam ostatnie pytanie o kwestię finansową. Czy po braku mistrzostwa, braku medalu, tutaj jeśli chodzi o politykę finansową, jest lepiej, gorzej, tak samo, jeśli chodzi o pozyskiwanie sponsorów, tutaj na rynku zielonogórskim i nie tylko, coś się zmieniło, czy brak medalu coś zmienił? O.
Na pewno brak medalu wstrząsnął tu naszym środowiskiem, tak? I to wstrząsnął i kibicami, ale też sponsorami, więc mamy na pewno trudniej, na pewno nie łatwiej. Natomiast, no, wie pan, ja zawsze myślę tak, że każda choroba, która cię nie zabije, to cię wzmocni. Mam nadzieję, że to jest tego typu choroba. No tak jak dzisiaj widać, podpisaliśmy też umowę, o czym komunikowaliśmy ze Stelmetem. W przyszłym tygodniu to mamy też zaplanowaną następną konferencję. Przedłużamy umowy, podpisujemy nowe. Natomiast no, sponsorzy, tak jak dzisiaj chociażby na tym dzisiejszym spotkaniu, podkreślają, nie, że jednak liczą na dobre wyniki. I myślę, że jeżeli dłużej, w dłuższym okresie czasu nie będzie sukcesów, no to niestety ta koniunktura w Zielonej Górze, która została no, trochę, mogę powiedzieć, rozgrzana, no, może się skończyć. Natomiast póki co cieszmy się, zresztą tak zawsze mówię, bo nic nie trwa wiecznie i w związku z tym ciężko pracujemy. Nie jesteśmy też mistrzem Polski, trochę nam przez to jest łatwiej, bo możemy patrzeć na ruchy innych. Tak jak wszędzie w życiu potrzeba ciężkiej pracy i cierpliwości.
O puchary miałem jeszcze zapytać. Czy coś pan zdradzi?
Cały czas mówię to samo. Czyli my jesteśmy na 4. miejscu i w związku z tym wczoraj na przykład się wycofała drużyna turecka z Ligi Mistrzów. Ja jestem spokojny, uważam dzisiaj jakąś swoją strategię. Na pewno będziemy w tym roku chcieli zdobyć mistrza Polski, wrócić na tron po roku przerwy, tak jak to było kiedyś z Turowem i to jest nasz cel numer 1. Natomiast wiadomo, że europejski wymiar daje nam i zawodnikom, i kibicom dużo przyjemności.
Koszykarze z Telmetona i BC Zielona Góra szykują się do rozgrywek, do pierwszych treningów, podobnie zresztą jak pierwszoligowi piłkarze ręczni Stali Gorzów. W sobotę szczypiorniści spotkali się na pierwszym tego lata wspólnym treningu. Nasz zespół miał na początku test biegowy. O planach przygotowania, także o zmienionym zespole z trenerem Stali Dariuszem Molskim rozmawia Filip Górecki.
Jak pan patrzy na ten zespół, udał się ten okres transferowy?
Dzisiaj mam to, co chciałem. Ja sobie to wcześniej zaplanowałem. Ja tutaj z ludźmi już rozmawiałem naprawdę długo, dawno, oprócz Pieczary, czyli Pieczkiewicza, bo on mi spadł z nieba, że tak powiem, i te opcje, które miałem, to jest opcja, te, które chciałem finalizować, czyli na samym końcu, jest opcja numer 4, ale ta opcja jest najlepsza.
To jak to z tym spadnięciem z nieba było?
No po prostu zadzwonił do mnie w ostatnim momencie, kiedy już niepowodzenia Nielby były te organizacyjne. Prezes wszystkim zawodnikom powiedział, że kto dostanie jakąś tam propozycję, to może odejść. Zadzwonił do mnie. Się bardzo ucieszyłem szybciutko. I całe szczęście, że w takim terminie, gdzie jeszcze nie podjąłem decyzji, nie zdążyłem podjąć decyzji, to ucieszyłem się i szybciutko się dogadaliśmy, porozumieliśmy się z klubem, z Nielbą i stąd jest u nas.
Jakby pan mógł go z sportowej strony scharakteryzować?
To jest chłop na 60 minut grania z przodu i z tyłu i to jest ważne. To jest mocny punkt w środku obrony. To jest chłopak, który ma 23 lata, czyli jest bardzo młody i wpisuje się w budowę tego zespołu, a jednocześnie ma już bardzo dużo doświadczenia i umiejętności. Czyli tutaj opcja koła jest znowu bardzo mocną pozycją w naszym zespole.
Jaki plan dokładny? Będzie turniej, wiemy, nie tylko jeden, ale ten najbliższy w Dębnie.
28-29 lipiec to jest ten turniej. Zapraszam wszystkich. Dosyć mocno próbujemy go rozreklamować, zwłaszcza w tamtym środowisku. Czy to jest nowy temat, czy nowe miejsce na piłkę ręczną. Natomiast później 11 bodajże sierpnia, to jest sobota, jesteśmy na turnieju w Wągrowcu i 25 jesteśmy na turnieju w Zielonej Górze. I to są takie główne jak gdyby trzy punkty. Oprócz do tego będą gry kontrolne pojedyncze.
No i ciężka praca na treningach, rozumiem, po dwa razy. Dziennie.
Tak, tak. Do września już teraz jedziemy dwa razy na obozie tradycyjnie 7:15-22.
Mamy nową rzeczywistość ligową, 3x12, 3 grupy. Jak się panu podoba i dlaczego nie?
No to mi się właśnie nie podoba. To jest rozmydlanie, rozmajanie tego wszystkiego i po mojemu to traci sens. To znaczy się przepaść, rośnie przepaść, cele zaczynają być zacierane. Schemat tego grania jest dla mnie naprawdę mocno niezrozumiały i jeżeli ja mam być zapleczem faktycznie Ekstraligi, to ja muszę budować zespół, a nie pikować w dół. Dlaczego mówię pikować w dół? No bo gdyż z jednej strony liczba zespołów, z drugiej strony brak gwarancji wejścia i jakieś dodatkowe jeszcze później utrudnienia pod tytułem, nie wiem, turnieje barażowe i tak dalej, a trzecie, niekoniecznie będą tam zespoły grały takie, które oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich i ja rozumiem chęć grania w pierwszej lidze, niemniej jednak dla, nie wiem, budowania naszego zespołu, czy jakiegokolwiek zespołu pod Ekstraligę, uważam, że jest to problem, chociażby koncentracji, bo tak jak to gdzieś wcześniej wspomniał, dużo przypadkowych zawodników, dużo przypadkowych ludzi, którzy z zawodowstwem niekoniecznie im po drodze, a nie wiem, no ja bym na przykład chciał pracować w taki sposób, żeby jednak ten cel gdzieś tam był widoczny.
No i liga startuje też później niż w ostatnich latach, to też jest problem istotny?
Nie, to tam później nie, no to raptem tydzień później, także tutaj się nic nie dzieje, kończymy znowu jakiś tam tydzień, dwa szybciej, to tam też specjalnie nic się nie dzieje, te przerwy na pewno tam... No,
nawet miesiąc szybciej sezon zasadniczy.
No to taki akurat poprzedni sezon był taki wydłużony jakoś tak ze względu na te różne terminy i przerwy. Dzikie, nie dzikie, czy ten kalendarz był tak ułożony, jak był ułożony. I to też świadczy o słabości tych, którzy to układają. Tak jest moje zdanie. Natomiast no mówię, nie wiem, co autor miał na myśli, budując tą ligę, pewnie spełniając życzenia klubów, które chcą być, czy mieć status pierwszoligowca. No mi się to nie podoba.
No i kończąc ten temat, szkoda braku derbów z AZS-em Zielona Góra?
Czy my straciliśmy 3 najbliższe wyjazdy? To dla nas jest finansowo bardzo źle, no i marketingowo bardzo źle, bo po pierwsze tracimy liczbę meczy, którą do tej pory mieliśmy, jeżeli było 16 zespołów, to mieliśmy parę meczy więcej u siebie, czyli można się pokazać własnej publiczności. Tracimy derby, tracimy takie mini derby, czyli Grunwald Poznań, tracimy mocny zespół, a też bliski Leszno. To są wyjazdy w granicach 100 kilkudziesięciu kilometrów, a dodają nam wyjazdy pod tytułem 400 praktycznie w jedną stronę, bo jest Czew, jest Ciechanów i jest Elbląg, nie? No to tutaj zarabiamy parę setek kilometrów i tracimy finansowo.
Ten zespół będzie stać na wygranie tej ligi?
Trudno powiedzieć, nie? Ja bym chciał. Wszystko będziemy robić, wszyscy, po to się tutaj zebraliśmy w takim składzie i ten skład jest korygowany czy uzupełniany tymi ludźmi po to, żeby w końcu tą ligę wygrać. Czy to będzie ten sezon? Oby tak było. Jeżeli zdrowie dopisze, chłopaki będą chcieli naprawdę ćwiczyć i ci, którzy tutaj przyszli, tutaj myślę szczególnie o dwóch, leworęcznym i praworęcznym rozgrywającym bocznym. Oni mają coś tutaj do nauczenia się i jeżeli oni zaskoczą, to będziemy mieli na pewno dużą siłę ognia.
Z trenerem szczypiornistów Stali Gorzów Dariuszem Molskim rozmawiał Filip Górecki. Przez najbliższych kilkanaście wręcz minut mówić będziemy o żużlu. Najpierw żużel w wydaniu najmłodszych, bo w miniony weekend w podgorzowskim Wawrowie rywalizowali najlepsi adepci żużla w Polsce. Wczoraj w pierwszej rundzie drużynowych mistrzostw Polski na mini żużlu wygrała BTŻ Polonia Bydgoszcz o 5 punktów przed Guksem Speedway Wawrów. Natomiast dzień wcześniej w siódmej rundzie indywidualnych mistrzostw Polski zwyciężył bydgoszczanin Wiktor Przyjemski, a najlepszy z miejscowych Jacek Pfeiffer był drugi.
Na trasie się ciężko wyprzedzało, ponieważ były ostre dziury jeszcze przyczepnie. Po prostu miał szybszy start, udało mu się na mnie nałożyć i już nie miałem co zrobić, musiałem go po prostu gonić. Tak, najważniejsze właśnie, że nie jest duża strata, jest parę punktów i myślę, że da się to odrobić.
Wojciech Pfeiffer, Guk Speedway Wawrów.
Lepsza, nie wiem, na pewno była bardziej skuteczniejsza. Decyzje sędziego były po ich stronie, bo 3 razy był powtarzany bieg, 2 razy wystartowałem lepiej od niego, się na mnie zakładał na siłę. Potem się wywalał, potem 2 razy dwóch innych zawodników zrobiło to samo, to od razu wykluczył sędzia. Ale no cóż, stało się. Na pewno jeszcze nie jesteśmy na przegranej pozycji, jeszcze zostało kilka rund. Na pewno będziemy odrabiać straty i damy z siebie wszystko.
Z tego sezonu jak na razie jesteś zadowolony?
Tak średnio na razie, ponieważ miałem dużo wpadek, jakby to powiedzieć. Ale no, na razie drugi jestem, 7 punktów straty mam do pierwszego miejsca. Zostało do końca sezonu jeszcze kilka rund, więc jeszcze nie jestem do końca na straconej pozycji, ale na pewno będę dawał się wszystko i walczył do końca.
Niedługo 15 urodziny, co dalej?
No tak daleko jeszcze nie wybiegam w przyszłość, na razie chcę się skupić, żeby do końca odjechać ten sezon jak najlepiej, żeby jak najlepiej wystąpić w Mistrzostwach Świata oraz Europy, a co dalej to będziemy myśleć po sezonie.
Mistrzostwa Świata już tuż, jakie tam szanse?
Na pewno są większe szanse niż rok temu czy 2 lata temu, ponieważ jedziemy w Polsce na swoich torach, gdzie trenujemy. Będziemy mieli małe zgrupowanie przed półfinałami oraz finałami. Na pewno będą większe szanse, będą wejście do finału. Ja na pewno będę o to walczył.
Paweł Parys, trener Guk Speedway Wawrów. Jakie dzisiaj cenzurki dla zawodników?
W skali szkolnej? Jacek Pfeiffer, bardzo dobry plus. Wojtek Pfeiffer, dobry. Kacper Teska, dobry na szynach. Jeden bieg fajny w wykonaniu Kacpra. No te biegi nefralgiczne z Bydgoszczą, tak, które decydują tak naprawdę tutaj o układzie tabeli. Na koniec sporo nerwów. W pierwszej odsłonie na początku zawodów z Bydgoszczą Wojtek wjechał w zawodnika z Bydgoszczy. Nie z premedytacją, ale po prostu chciał tam znaleźć kawałek swoje miejsca na torze, troszeczkę przeszarżował, można powiedzieć. Nie było tam na pewno żadnej celowości, no ale za tą akcję Wojtek został wykluczony. No i kolejny bieg taki nefralgiczny, właśnie ten bieg ostatni z Bydgoszczą, w którym był powtarzany 3 razy. Zawodnik z Bydgoszczy wyraźnie szuka kontaktu, sędzia takie zachowanie gdzieś tam dopuszcza. Nie jest to błąd, natomiast jest to jakieś takie cwaniactwo torowe, tego nie można zawodnikom zabrać, no ale no mówię, no szukał tego upadku, wyraźnie zawodnik znalazł go, doprowadził do 3 powtórek. W końcu dopiął swojego, gdzieś tam po trasie później wyprzedził. No i co, mamy miejsce drugie, to jest pierwsza runda, tych rund jeszcze kilka będzie, więc mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze ten wynik gdzieś dogonić.
Niedługo Mistrzostwa Świata, jest kontrowersja pewna z powołaniami, tak?
No dokładnie. Nasz zawodnik Jacek Pfeiffer, który wczoraj zajął miejsce drugie w zawodach, dzisiaj największa ilość punktów od nas i druga chyba ogólnie, bo to jest 16 punktów plus bonus, więc tylko jednemu zawodnikowi uległ. No i ten zawodnik nie znajduje się pośród pięcioosobowej kadry, a znajduje się na miejscu szóstym jako rezerwowy. No chcielibyśmy przynajmniej, żeby prezydent MOT złożył nam jakieś wyjaśnienia w tej sprawie, no bo tłumaczenie, że zawodnik gospodarzy będzie tutaj większym gwarantem jakimś przyciągnięcia publiczności czy punktowym, no jest dla nas niewystarczające, no bo jeżeli zawodnik pokazuje regularnie na torze, że faktycznie jest w tej trójce przynajmniej zawodników w kraju, no to moim zdaniem powinien się w tej kadrze pięcioosobowej zdecydowanie znaleźć.
Z Jackiem Fajferem i jego bratem Wojciechem i trenerem Pawłem Parysem rozmawiał Filip Górecki. Państwo doskonale wiedzą, że na minitorze swoje pierwsze żużlowe kroki stawiał między innymi Bartosz Zmarzlik, dziś prawdziwy lider Stali Gorzów. My teraz właśnie o dorosłym speedwayu porozmawiamy. Zaglądamy do obu lubuskich klubów, bo i Stal Gorzów i Faluba z Zielona Góra, jak doskonale państwo wiedzą, mają przerwę ligową. Najpierw o Stali i rozmowa ze wspomnianym Bartoszem Zmarzlikiem. Co u niego słychać? Pyta Daniel Rutkowski.
Bartek, parę dni odpoczynku od startów, ale generalnie cały czas coś testujesz i pracujesz, tak?
Tak jest, odpoczywamy aktywnie, jak nie na torze, to gdzieś tam na rowerze, na siłowni, więc cały czas jest to aktywnie, bo tak lubię. W poniedziałek już wypływamy do Szwecji, dość intensywny tydzień, wtorek, środa, Szwecja, bo dwa dni. Piątek trening Grand Prix, w sobotę Grand Prix Cardiff. Idziemy zrobić, że tak powiem, dobrą zabawę i jak najwięcej punktów i zobaczymy, na ile to się nam uda.
Po tej Szwecji nastrój poprawił ci się, czy jeszcze trochę pewniejszy, bo chciałeś takiego potwierdzenia swojej świetnej jazdy i formy w Grand Prix, gdzie trochę brakowało ci szczęścia.
No tak, i gdzieś tam może troszeczkę i tak lepsze będzie samopoczucie, aczkolwiek to jest Grand Prix i to jest naprawdę trudny turniej i trzeba być do pewnych rzeczy, trzeba inaczej podejść niż na lidze, ale że jestem młody i dopiero gdzieś tam te powoli rzeczy koduję i gdzieś na nowo się przestawiamy i walczymy o co się da.
Kiedy zobaczyłem w Szwecji, że twój wyścig został przerwany, kiedy byłeś na pierwszym miejscu i mogłeś wejść do finału, pomyślałem sobie, nie, no po prostu nie, niemożliwe, pewnie miałeś podobne przemyślenia.
No ja już jechałem, jak zobaczyłem czerwoną flagę, to mówię, nie wierzę, dosłownie nie wierzę, jak w końcu wszystko się ułożyło, że z tego drugiego wygrałem start. Pewnie jechałem z przodu daleko w półfinale, mówię, fajnie, też nie będę wybierał ostatni pola. Już był plan na finał i nagle tutaj czerwone światło i od nowa walka, nie było gdzie stanąć w kolejnie, troszeczkę, wiadomo, już większe nerwy, troszeczkę za dużo gazu nakręciłem, ten pierwszy moment mi przerzucił motocykl, gdzie przez to był moment gorszy i już się wszystko zepsuło i gdzieś tam było trzeba zacisnąć zęby i gonić i do ostatnich łuków gonić Emila i na szczęście tyle, że się udało.
Niby większe nerwy, ale jednak wytrzymałeś tą presję do końca, tak? Bo rzutem na taśmę wyprzedziłeś rywala.
No dokładnie tak. Gdzieś tam, wiadomo, są niektóre rzeczy, których się nie da przewidzieć, tak jak tego, że akurat motocykl mi przerzucił, bo zakręciłbym za mało, by mi może zasłabł i też na dwoje babka wróżyła, więc... Ale ważne, że weszłem do finału. W finale udało mi się dojechać trzecim i patrzymy pozytywnie dalej.
I też tor był fajny, prawda? Taki pozwalający na to, co lubicie, czyli na ściganie.
No dokładnie tak. W końcu była fajnie lana woda, po równaniach nie było błota, było normalna nawierzchnia do ścigania się i o to nam chodzi, żeby kolejne runy też tak były przygotowywane.
Cardiff to szczególne miejsce. Zwykle zawodnicy mówią, że to jest jedna z fajniejszych rund Grand Prix. Takie bardzo ciekawe miejsce, zamknięty obiekt i tak dalej, atmosfera, mnóstwo kibiców. Podobnie to odbierasz?
Zdecydowanie tak. No, Cardiff jest fajnym miejscem, aczkolwiek najlepsze miejsce jest Warszawa, Polska. Potem jest faktycznie ta Cardiff i jedziemy.
Czyli co, spokojnie podchodzisz tak jak do zawodów w Szwecji?
Dokładnie tak, jak do normalnych zawodów i jechać, dobrze się bawić i naskrobać jak najwięcej punktów.
Spokojny Bartosz Zmarzlik, zobaczymy jak będzie w najbliższą sobotę w Wielkiej Brytanii, w Cardiff, kolejna runda indywidualnych mistrzostw świata. Z Bartkiem Zmarzlikiem rozmawiał Daniel Rutkowski. A co słychać w drugiej lubuskiej drużynie, Falubazie Zielona Góra? Jakub Lesiński rozmawia z kierownikiem zielonogórskiej drużyny Tomaszem Walczakiem.
No chwilka oddechu, chwilka przerwy spowodowanej tą miesięczną przerwą od ligi. Chłopcy, wiem, że niektórzy wyjechali sobie na kilkudniowe wakacje, aczkolwiek obowiązki seniorów w Szwecji, nasze obowiązki juniorskie też nie dają takiego dłuższego terminu na odpoczynek i dobrze, bo jesteśmy cały czas w tym cyklu jeździeckim, co zaraz będzie nam niezmiernie potrzebne do kolejnych startów ligowych w najbliższych tygodniach, bezpośrednio już przed meczem z Unią Leszno, też dużo zawodów młodzieżowych, drużyna Mistrzostwa Polski Juniorów, 20 lipca na torze w Gorzowie Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Park Klubowych, więc jak widzimy tych zawodów młodzieżowych jest sporo. w tygodniu bezpośrednio przed meczem z Unią Leszno juniorzy wyjeżdżają do Gdańska, do Gniezna. Będziemy musieli troszeczkę popracować z seniorami, którzy będą tutaj na Zielonogórskim Torze. Przerywnikiem będzie piknik w Mostkach i spotkanie z kibicami, więc spora część drużyny na tym pikniku się zamelduje. Także pełne ręce roboty i szykujemy się do meczu ligowego.
Czyli tak jak pan wspominał, to niemal miesięczna przerwa od ligi, to jest też trochę czasu, żeby trochę tego oddechu złapać, odpocząć od żużla?
Znaczy trzeba to sobie dozować generalnie, żeby nie zapomnieć, jak się jeździ na żużlu, ale chłopcy są gdzieś tam ciągle na zawodach. Patryk ma dodatkowo zawody Grand Prix. Liga Szwedzka w tym tygodniu jedzie dwie kolejki, także sporo startów. Młodzieżowcy, tak jak wspomniałem, też sporo wyścigów, ale zawsze gdzieś tam na te 2-3 dni można się wyrwać, przynajmniej zawodnicy, bo sztab szkoleniowy niekoniecznie, i poodpoczywać, zapomnieć troszeczkę, tą głowę wyczyścić i ze spokojną głową podejść do kolejnych meczów.
Do meczu z Lesznem jeszcze trochę czasu, o tym spotkaniu już gdzieś się w klubie myśli, czy jeszcze przyjdzie na to pora?
Nie, oczywiście, że myślimy, bo to są kluczowe mecze, jeśli chodzi o nasz status w tabeli i naprawdę ten mecz z Unią Leszno może nie będzie to meczem o wszystko, ale będzie dosyć kluczowy, jeśli chodzi o sytuację naszą ligową. Jeśli uda nam się go wygrać, to naprawdę będziemy już w komfortowej sytuacji i myśląc już o utrzymaniu, będziemy sobie spokojnie mogli podejść do kolejnych spotkań, tych najważniejszych z Grudziądzem i Starnowym. Także myślę, że trzeba bardzo poważnie do tego tematu podejść i bardzo intensywnie się zacząć przygotować już do meczu z Leszno.
Jeszcze przerwa. W czwartek finał Mistrzostw Polski Par Klubowych w wersji juniorskiej w Gorzowie, a później 27 lipca w piątek Stal Gorzów z Unią Leszno na własnym torze. To mecz rozgrywany awansem. Dwa dni później w niedzielę już kolejka ligowa. Falubas Zielona Góra u siebie z Unią Leszno, a Stal Gorzów na wyjeździe z Tarnowską Unią. Wracamy na ligowe tory pod koniec lipca. Na zakończenie, drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy, rozmowa o piłkarskich mistrzostwach świata. Od futbolu zaczęliśmy i na futbolu zakończymy. No i rozmowa z zielonogórzaninem, byłym trenerem i piłkarzem, obecnie ekspertem, uczestnikiem Mistrzostw Świata z Korei i Japonii z 2002 roku, Maciejem Murawskim. Ta rozmowa zakończy nasz magazyn sportowy. Andrzej Pianowski, Maciej Noskowicz. Kłaniamy się do usłyszenia i zapraszamy na rozmowę o zakończonym wczoraj mundialu. Francja wygrała. Francja po raz drugi w historii zdobyła tytuł. Zasłużenie? Jak można ocenić złoty medal podopiecznych Didiera Deschampa?
Myślę, że zasłużenie. Oczywiście Francja nie grała bardzo atrakcyjnego futbolu. Może ten mecz z Argentyną był trochę taki wyjątkowy, bo tam faktycznie ten mecz był po prostu przepiękny w wykonaniu i Argentyny, i Francji. Natomiast wiele meczów zagrali tak, jak się gra na Mistrzostwach Świata. Wyrachowany futbol, bardzo niebezpieczni przy stałych fragmentach gry, bardzo niebezpieczni w kontrataku. Natomiast to nie był futbol, w którym pewnie wiele osób się zakochało, ale zwycięstwo się nie sądzi. Myślę, że we Francji nikt o tym teraz nie myśli. Myśli po prostu o tym, że są najlepsi na świecie i na pewno gratulacje dla nich, bo tak jak powiedziałeś, i ja też tutaj mogę dodać, że zasłużone zwycięstwo. Wygrali z wielkimi nacjami, przeszli do finału, w finale też wygrali z Chorwacją, która zagrała fantastyczny turniej, więc myślę, że jak najbardziej zasłużony, ale troszeczkę patrząc na to, jakich piłkarzy ma Francja, jakich fantastycznych piłkarzy,
jaka siła w ataku,
dokładnie,
jaki potencjał,
jacy zawodnicy na ławce siedzieli, to czasami mi tak troszeczkę brakowało takiej większego ryzyka, większej takiej pasji w tej grze, większej może dominacji na boisku. No ale okej. Deschamps bardzo często prowadził w taki sposób swoje zespoły i klubowe. Sam był defensywnym pomocnikiem, więc myślę, że przede wszystkim wiedział, że najważniejsze jest nie tracić bramek. Francuzi praktycznie ich nie tracili, a mając takich piłkarzy w ofensywie, choćby jak Mbappé czy Giroud, Griezmann, no to zawsze te bramki wpadną.
Mam wrażenie, że o Francji się mówi dużo, bo wiadomo, to jest mistrz świata, ale równie dużo mówi się o rewelacyjnej Chorwacji, o której mówiłeś. Mam wrażenie, że cały piłkarski świat zakochał się w Chorwatach i przed finałem, gdybyśmy pytali, kto jest za kim, no to Francuzi jednak w zdecydowanej mniejszości. Czym ta Chorwacja ujęła? Oczywiście romantyczny, bałkański futbol, ale tam była też jakość, prawda? I taka niesamowita determinacja. Dlaczego ta Chorwacja tak nam się wszystkim podobała?
To znaczy, na pewno wielkie uznanie dla 4-milionowego narodu. Przecież to jest prawie 1/10 naszego kraju, a mimo wszystko mają fantastyczny zespół, ale ten zespół to są fantastyczni piłkarze. Jak spojrzymy na zawodników, jacy tam grają i co oni wygrali nawet w tym roku. Mandzukic, mistrz z Juventusem Włoch, tak? Modric, trzeci raz rzędu Liga Mistrzów. I tak bym mógł wymieniać. Rakitic, mistrzostwo z Barceloną. No, praktycznie każdy zawodnik Lovren w finał Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Tu nie ma przypadkowych piłkarzy. To są wielcy, wybitni piłkarze, którzy grają w wielkich klubach. Co ważne, są wiodącymi postaciami w tych zespołach. I później na boisku tworzyli świetne widowisko. Oni akurat grali atrakcyjny futbol. Co więcej, na tych mistrzostwach świata nie było łatwo odwracać losy meczu. Jak przegrywałeś, to często było ciężko wrócić do gry, czy wygrać taki mecz. A Chorwaci udawało im się. Potrafili mecze odwracać, przegrywali, a mimo wszystko potrafili takie mecze wygrywać. A poza tym, tak jak powiedziałem, starali się grać atrakcyjny futbol i za to na pewno zasługują na przeszli do historii i na pewno wielu będzie wspominało Chorwację tom z tego roku, z tych mistrzostw świata bardzo, bardzo pozytywnie.
Pamiętam, jak rozmawialiśmy przed mundialem, miałeś takie życzenie, żeby ten futbol był na tak, żeby był ofensywny, żeby się podobał. Po tym mundialu ochy i achy mam wrażenie, że był ten futbol na tak, że zachwycaliśmy się ogólnie poziomem mistrzostw. Rzeczywiście ten mundial ujął?
Jak przypomnę sobie na przykład w 2006 w Niemczech Mistrzostwa Świata, gdzie mistrzem została drużyna Włoch, która grała bardzo taki defensywny futbol, gdzie Cannavaro został najlepszym piłkarzem turnieju, no to jest zupełnie inny turniej. To jest turniej, w którym drużyn wiele było takich, które starały się grać atrakcyjny futbol. Nawet takie nieznane, no Iran, drużyny, które gdzieś tam przed Mistrzostwami Świata byśmy nie byli w stanie wymienić żadnego zawodnika. Później się okazywało, że w meczach z wielkimi tego futbolu potrafili grać jak równy z równym, potrafili sprawiać świetne niespodzianki, grać fantastyczny futbol, więc było wiele fajnych meczów, nie wszystkie, bo wiadomo, że jak ta presja rosła, to przepraszam, to też jak stawka była wysoka, to te mecze czasami też były takie zamknięte i tak po prostu jest na turniejach, ale były takie drużyny jak Belgia, która grała fajny futbol, Anglia też w wielu spotkaniach zagrała fajne spotkania, Hiszpania do pewnego momentu też potrafiła grać i tak byśmy mogli wymienić. Chorwacja, o której mówiliśmy. Było kilka zespołów, które grały fajny futbol i dlatego te Mistrzostwa Świata były po prostu fajne.
Europa rządzi, bo jednak w półfinale reprezentacje europejskie zdominowały. A gdzie Ameryka Południowa, gdzie Wielka Brazylia, gdzie Argentyna? Europa będzie miała takie swoje 5 minut, tak to nazwę, w kolejnych mundialach? Jest taka tendencja, można to zauważyć?
To znaczy, jakbyśmy przeanalizowali, jak wyglądało to na Mistrzostwach Świata, to często na tym kontynencie, na którym się rozgrywa, reprezentacje z tych kontynentów zazwyczaj odgrywają większą rolę niż te z pozostałych. Mistrzostwa Świata w Europie, często europejskie drużyny są mistrzami, często dobrze grają właśnie europejskie drużyny, trochę gorzej drużyny z Ameryki Południowej choćby. Na przykład jak wrócimy do tego ostatniego w Brazylii, oczywiście Brazylia odpadła
w półfinale,
ale była w półfinale. Argentyna była w finale. A więc dwie drużyny wielkie były bardzo wysoko. Kolumbia zagrała fantastyczny turniej. Kostaryka grała nieźle. Było wiele zespołów z tamtego kontynentu, czy z Ameryki Środkowej, które grały po prostu fajny, atrakcyjny futbol i daleko zachodziły. Europejskie, no Niemcy byli mistrzami świata, ale nie było aż tak dużo zespołów jak teraz, gdzie w ósemce były tylko dwa zespoły z Ameryki Południowej. To była Kolumbia i Brazylia, więc sześć zespołów z Europy i dalej przeszły cztery, więc jak najbardziej. Ale to tak myślę, że historycznie tak często jest, że właśnie z danego kontynentu zespoły po prostu lepiej sobie radzą, być może ta strefa czasowa, być może...
Aczkolwiek tu dominacja europejska jednak była już zdecydowana.
Tak, tak. Mhm. Tutaj, no ale tak jak powiedziałem, być może też ma związek to właśnie, że jednak trochę w innej strefie czasowej te turnieje się odbywają. Ja pamiętam, że w Korei też dla nas to było jednak duże wyzwanie, że musieliśmy grać w innej zupełnie strefie czasowej, musieliśmy się długo tego przyzwyczajać i pewnie to też ma jakiś, chociaż w sumie wielu piłkarzy z Ameryki Południowej gra w Europie, więc dla nich nie powinno to być wielkim przeskokiem.
Czy ten mundial pokazał, że indywidualności, wielkie gwiazdy nie mają aż tak wielkiego znaczenia na takich imprezach jak Mistrzostwa Świata? Wiem, że to jest temat bardzo złożony, trudno w kilku zdaniach powiedzieć, no ale gdzie jest Argentyna Messiego, gdzie jest Portugalia Cristiano Ronaldo, gdzie jest Brazylia Neymara? Liczą się drużyny, kolektyw, nawet jeżeli nie ma wielkich gwiazd.
Pewnie tak, natomiast I w drużynie chorwackiej były gwiazdy, i w drużynie francuskiej były fantastyczne gwiazdy. Więc tutaj, okej, wiemy, że na świecie ciągle się mówi, kto jest lepszy, Messi czy Ronaldo. Ich nie było dość szybko, patrząc na skalę ich talentu i tego, w jakich krajach grają, bo to nie jest tak, że jest Messi i nie ma w ogóle argentyńskich utalentowanych zawodników, wręcz przeciwnie, tam jest aż tak dużo zawodników utalentowanych, że jak się spojrzy na ławkę, to można się wystraszyć tej ławki, a nie wiem, czy oni nie przytłaczają trochę swoich reprezentacji, czy jak na to się tak spojrzy z boku i Messi podejmuje decyzję, kto ma grać. Messi podejmuje decyzję, kto ma schodzić. Messi gra na dziewiątce, chociaż masz Aguero, Higuaina, Icardi w ogóle się nie załapał, więc masz Dybalę. To są fantastyczni piłkarze. Oni się w ogóle w meczu kluczowym, który decyduje o tym, czy przechodzą dalej, nie łapie się do podstawowego składu, bo Messi gra na dziewiątce. I tutaj trener jest w pewnym sensie zakładnikiem wybitnego piłkarza, ale nie wiem, czy to wszystko nie powoduje, że właśnie Argentyna nie odnosi takich sukcesów jak choćby Barcelona, w której jednak częściej te sukcesy odnoszą, chociaż w Lidze Mistrzów ostatnio to Real Madrid rządzi, a nie Barcelona. W Lidze Hiszpańskiej częściej wygrywa Barcelona, ale w Lidze Mistrzów, gdzie właśnie gra się trochę inaczej, może nie ma tylu meczów, które trzeba wygrać, tylko przychodzi jedno spotkanie czy dwumecz i ten dwumecz trzeba rozstrzygnąć i Barcelonie też się ostatnio tak często to nie udaje.
Rozczarowania nie ukrywajmy, bo przecież musimy zahaczyć o reprezentację polską. Duże oczekiwania, bardzo duże oczekiwania. Mam wrażenie, że chyba wszyscy, całe społeczeństwo i kibice, i dziennikarze, ale także eksperci mówili jednak w takim optymistycznym tonie. Dlaczego nie wyszło Adamowi Nawałce i jego reprezentantom?
Myślę, że ten pierwszy mecz był kluczowy. Trudno mi teraz powiedzieć, bo ja nie byłem wewnątrz drużyny i nie wiem, czy ta atmosfera, która tam była, się zmieniła od czasów Mistrzostw Europy, gdzie wtedy chyba to dużo lepiej funkcjonowało. Teraz wydaje mi się, że ta atmosfera jest troszeczkę inna. I to na pewno miało wpływ na drużynę, ale myślę też, że po prostu trener też dobrał nieodpowiednią taktykę do tego meczu z Senegalem. To był mecz kluczowy.
Pamiętam, mówiłeś, że ten Senegal to właściwie otwiera, albo może zamknąć wszystko.
I biorąc pod uwagę, że drugi mecz mieliśmy z Kolumbią, która według mnie jest po prostu lepszą drużyną od naszej, to z Senegalem musieliśmy wygrać, żeby liczyć na wyjście, ale to, że musieliśmy wygrać, to nie znaczy, że musieliśmy się ustawić w taki sposób, jak się ustawiliśmy, bo mieliśmy bardzo ofensywne ustawienie z dwójką napastników, z dwójką środkowych pomocników, gdzie tylko jednym był defensywnym, co rzadko nam się zdarzało, a graliśmy z bardzo silną drużyną. I tutaj musieliśmy wygrać, ale sposobem, a nie taką brawurą, którą w sumie mieliśmy w ustawieniu, ale nie w sposobie grania, bo nie widziałem drużyny, która dominowała, która prowadziła grę. Mieliśmy z tym ogromne problemy, a z kolei popełnialiśmy indywidualne błędy, które skończyły się dla nas bardzo źle. Straciliśmy dwie bramki, szczególnie druga, taka bardzo głupia bramka, która wydarzyć się nie powinna na takim poziomie. No ale przede wszystkim nie mieliśmy pomysłu na to, jak grać w ataku pozycyjnym. Senegal ustawił się na kontrę, a my niby mieliśmy ofensywne ustawienie. Mieliśmy dwóch napastników, mieliśmy kilku ofensywnych zawodników, ale byliśmy bardzo schematyczni, bardzo powolni. Współpraca między Robertem a Arkiem praktycznie nie istniała. Między nimi nie było w ogóle synergii, a tak naprawdę grasz dwójką napastników, no pokazuje to Urugwaj. Tam gra dwóch fantastycznych napastników i oni między sobą cały czas podają, szukają się na boisku. Arek z Robertem w tym meczu praktycznie tak, jakby grali oddzielnie. I nie wiem, co się wydarzyło.
A czy nie było twoim zdaniem, na bazie twoich obserwacji, że zafunkcjonował, nazwę rzecz po imieniu, trochę syndrom takich spasionych kotów, brzydko mówiąc, determinacja, którą miały takie reprezentacje jak Iran, Maroko, nawet jak odpadło, gryźli trawę. Momentami u naszych chłopaków tego nie było widać. Może oni chcieli, ale nie potrafili. Czy na poziomie ambicji i determinacji ta reprezentacja naprawdę chciała?
Znaczy myślę, że reprezentacja Polski we Francji na Mistrzostwa Europy to była inna reprezentacja. To była reprezentacja, która dzięki Mistrzostwom Europy trafiła do wielkich klubów, podpisała wielkie kontrakty. Natomiast ta reprezentacja w Rosji na Mistrzostwach Świata to już była, tak jak mówię, syta reprezentacja. Czyli piłkarze, którzy już swoje kontrakty podpisali. Niektórzy też mieli słabe sezony. To też trzeba wziąć pod uwagę.
O czym tak się nie mówiło, albo nie chcieliśmy słyszeć.
Tak, kilku zawodników miało problemy, czy Kuba z kontuzją, czy Grzesiek z Grom w ogóle u siebie, z West Brom, która drużyna nie była jakąś wybitą drużyną, spadła z Premier League, a on i tak miał tam problem. Arek, kontuzja, więc w tym podstawowym składzie na ten mecz było co najmniej trzech piłkarzy, których teraz wymieniłem, którzy byli liderami na Mistrzostwach Europy, a teraz byli po poważnych problemach zdrowotnych, z Grom i wiadomo, że nie byli na tym najwyższym poziomie. Trener na nich mimo wszystko postawił, no ale trudno od nich oczekiwać, że w takim meczu oni nagle będą fruwać po boisku. Po prostu to się nie udało. Dodatkowo Kamil Glik, który spajał tą drużynę i nasza gra defensywna we Francji tak chwalona, w dużej mierze opierała się o grę Kamila i, no, i też Michała Pazdana, a tutaj jednak trzeba było nowego obrońcę wprowadzić, który, to nawet nie chodzi o to, że jakoś zagrał źle, po prostu Kamil to Kamil, co pokazał w meczu z Japonią.
To jeszcze krótkie, ostatnie pytanie, Jerzy Brzęczek. Jesteś tu optymistą?
Znam Jurka i wiem, że to jest fantastyczny trener, który może być tak samo dobry jak trener Nawałka. Radio Zachód.